Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, podeszła do Niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała Mu olejek na głowę, gdy spoczywał przy stole. Widząc to, uczniowie oburzali się, mówiąc: na co takie marnotrawstwo? Przecież można było drogo to sprzedać i rozdać ubogim. Lecz Jezus zauważył to i rzekł do nich: czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie? Dobry uczynek spełniła względem mnie, albowiem zawsze ubogich macie u siebie, lecz mnie nie zawsze macie. Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Łzy wyciskać. Moi drodzy, słyszałem kiedyś takie proste powiedzenie człowieka doświadczonego w tematyce dawania, przyjmowania jakichś wielkich też dzieł. Nie dla siebie, ale z różnych pomysłów własnych, czy też z Ducha Świętego, który mówi tak: prośba otwiera ręce, dziękczynienie otwiera serce. Bo niejednokrotnie doświadczył tego, że kiedy prosił, bądź to jego proszono, no to dlaczego nie dać, jeżeli mam z czego dać, z czego się podzielić. Ale to dopiero wdzięczność otwiera serce człowieka. Dopiero człowiek, który komu podziękowano, jeszcze bardziej jest skory dawać, bo cieszy się tym, że ktoś docenił jego dar, jego wysiłek. Podobnie człowiek sam, który jest wdzięczny, jeszcze bardziej potrafi docenić to, co otrzymał. Jeszcze bardziej potrafi otworzyć oczy na to, co otrzymał. Człowiek niewdzięczny jest w stanie powiedzieć, że nic nie otrzymał. Nic nie ma. Jest wtedy czy smutny, czy zawiedziony, czy sfrustrowany, bo ma zamknięte oczy na to, co wokół niego. Często człowiek niewdzięczny, ten, który nie potrafi patrzeć na dary, które dotykają jego życie, charakteryzuje się też takim nastawieniem do życia bardzo pod siebie. I właśnie oczywiście zawiedzionym. Albo zawiedzionym, bo on tyle dla innych zrobił, czy dla Pana Boga, a Pan Bóg nic, a inni nic, nie doceniają, nie widzą. Albo zawiedziony z tego powodu, bo mówi, że nic nikomu nie zawdzięcza, wszystko sobie sam wypracował. Jedyna osoba, której powinien być wdzięczny, czy może być wdzięczny, to jest on sam. Moi drodzy, nie wybierałem tego pierwszego czytania, to jest normalnie dzisiaj z kolei, tak jak w kościele się czyta. Natomiast bardzo dobrze pasuje też do naszego tematu wdzięczności i uwielbienia. Zaledwie 2 miesiące minęły od wyjścia Izraelitów z Egiptu, kiedy doszli już do ziemi obiecanej. I przecież to wyjście z Egiptu charakteryzowało się niesamowitymi znakami, niesamowitym działaniem Pana Boga. Z jednej strony może jest już w ogóle opuszczając cały temat plag i tego, jak tam Pan Bóg, jakie różne środki perswazji stosował, żeby w końcu Faraon wypuścił jego lud, ale także później, kiedy poszli w stronę Morza Czerwonego, Faraon się otrząsnął, wszystkie zbrojne rydwany kazał zaprzęgać i gonili Izraelitów. I byli w przysłowiowy kozi ruch zagonieni, bo z jednej strony morze, z drugiej strony przyciskali do morza Egipcjanie. I nagle morze się otworzyło, przeszli suchą nogą po dnie, natomiast cała potęga wroga z impetem pociągnęła za nimi. Izraelici wyszli na drugą stronę morza, a Egipcjanie potonęli, bo fale wróciły na swoje miejsce. I chyba nie ma donioślejszego cudu w dziejach w ogóle Izraela jak ten. I czytając następne dzieje, czy też właśnie drogę Izraelitów, Mojżesz nawet się rozmawiając z Panem Bogiem, bo ciekawe jest to sformułowanie w tych księgach, pięcioksięgu, kiedy niejednokrotnie Izraelici denerwowali Pana Boga swoim uporem i Pan Bóg mówił, a wytracę ten lud, a Ciebie, Mojżeszu, Ciebie rozmnożę i wyprowadzę sobie, Ty jesteś mi wierny, więc nowy lud od Ciebie będzie pochodził, a tych przeniewierzeńców wytracę. A Mojżesz mu mówi, czy mają ościenne narody słyszały o tych wielkich dziełach? Słyszały o tym, że wyprowadziłeś mocną ręką z potężnego Egiptu ten lud? I czy oni mają teraz mówić, żeś ty wyciągnął ich na pustynię, żeby ich zabić? No i oczywiście ciężko powiedzieć, żeby Pan Bóg zmienił zdanie. No. Ale to jest wszystko tak bardzo antropomorfizowane, po to, żeby łatwiej nam było zrozumieć, po prostu powiedziane. W każdym razie, zobaczcie, no te 2 miesiące tylko minęły od tego doświadczenia tak potężnego działania Boga. I teraz, kiedy stanęli u wrót ziemi Kanaan, tej obiecanej, tej, z której ich przodkowie 400 lat wcześniej wyszli, Jakub, jego synowie, 12 synów, Józef wcześniej. To ci się przerazili, bo tam się okazuje, że mieszkają ludzie. I wiadomo, że są też uzbrojeni, bo czemuż by nie mieli być. I że w różnych częściach tego kraju mieszkają różne narody. I stracili ducha. Tylko tych dwóch, którym Pan Bóg obiecał, że wejdą do tej krainy, Kaleb i Jozue. Tylko tych dwóch przeżyło, już byli młodzieńcami. Cała reszta została wskutek swojego niedowiarstwa skazana w zasadzie na śmierć na pustyni przez kolejne 40 lat. I to zresztą tam było powiedziane, tak jak powiedzieliście, bo oni powiedzieli, pomrzemy, nie możemy iść do Kanaanu, bo pomrzemy. Pan Bóg powiedział, według waszych słów powiedzieliście, że pomrzecie? Okej, pomrzecie. Skoro nie słuchacie mnie, nie chcecie... Po pierwsze właśnie, zapomnieliście o moich dziełach. Nie dziękujecie. Zapomnieliście o moich dziełach i znowuż przerażenie zagląda wam w oczy i wy zamiast sobie przypomnieć, co ja wam zrobiłem, to panikujecie. I wieszczycie na czarno właśnie śmierć. Więc jeżeli nie przyjmujecie i nie pamiętacie o moich dziełach, to was właśnie czeka śmierć. Tak możemy tutaj zrozumieć ten przekaz. I zobaczcie, jak dzisiaj jesteśmy w tym temacie właśnie dziękczynienia, to jaką też dla nas rolę pełni dziękczynienie? Właśnie uchrania nas od ponownych błędów, od ponownych grzechów. Chroni nas od śmierci. Bo wiemy, kiedy dziękujemy, to wiemy, komu zawdzięczamy nasze życie. Komu tym samym trwamy w pamięci o Nim, trwamy przy Nim. A kiedy zaczynamy, kiedy pozwalamy, żeby nasze serce owładnął strach, czy jakaś panika, czy lęk, o którym tak wczoraj wiele było, czy jeszcze jakikolwiek inny nieprzyjaciel, to porzucamy w zasadzie pamięć o naszym Zbawicielu. Przestajemy Mu w jakiś sposób ufać. I po to nam potrzeba Ducha Świętego, żeby nam przypominał. Zresztą Jezus mówi, On wam przypomni wszystko. Żeby nam przypominał, żeby był z nami, żeby nam pokazywał, popatrz, kto cię wyratował. Popatrz, jakie to było dla ciebie wybawienie. Jakie to jest dla ciebie szczęście. Nie zapominaj. Zresztą, kiedy Pan Bóg nadawał prawo Izraelowi na górze Synaj, to też Pan mówił, pamiętaj. Niejednokrotnie tam się pojawiało słowo, pamiętaj, że ja cię wybawił z ziemi egipskiej. Pamiętaj to. Kiedy będziesz pamiętał, to będziesz też dziękował. Będziesz wiedział, że ratunku nie zawdzięczasz sobie, ale zawdzięczasz mnie. A tu właśnie z tego czytania wychodzi, że ci, którzy chcieli po swojemu kombinować, Pan Bóg nie zgwałcił ich wolności. Chcecie, to chcecie. Ja wam mówię, co będzie, ale wasz wybór. Jeżeli chodzi o Ewangelię, to ten fragment, który wybrałem, najczęściej jest czytany krótko przed w Wielkim Tygodniu już. Chyba w Wielki Wtorek, czy w Wielki Poniedziałek, czy w Wielką Środę, jakoś tak, na krótko przed rozważaniem tajemnic męki Jezusa. Namaszczenie w Betanii, kobieta, która przyszła namaścić Jezusa. I tak mi się ten fragment kojarzy. Jezus przecież nie jeden raz gościł w różnych domach, u różnych ludzi. I chociaż wprost tego nie wyczytujemy, ale myślę, że jest to jak najbardziej do pomyślenia, że ci ludzie gościli Jezusa, bo byli Mu wdzięczni. Posłuchali Jego słów, bo odnajdywali ukojenie, odnajdywali światło. On ich ratował, czy nauką, czy wręcz też i uzdrowieniem. Czy uzdrowieniem ich serca może przede wszystkim. I w tym geście owej kobiety też jak najbardziej możemy się dopatrywać wdzięczności. Zobaczcie, bez żadnych słów, nie musiała nic mówić. Po prostu przyszła, jakieś serce dyktowało. Bez oglądania się na lewo, na prawo, co tam powiedzą. Bo tak jak odczuła w sercu, tak jak była pewna tego, co otrzymała od swojego Pana, to tak oddała to, jak potrafiła. Nie zwracając także uwagi na to, że właśnie, może właśnie zwracając, ale nie skupiając się na tym szczodrze, drogocenny olejek, ten dar z serca jest naprawdę cenny. Też ciekawe, bo jakbyśmy sobie dalej czytali Księgę Prawa Izraela, czyli po prostu Tory, czy pięcioksiąg naszej Biblii, to tam później Pan Bóg daje Mojżeszowi szczegółowe przepisy, jak Izraelici mają oddawać cześć Panu Bogu, jakie ofiary mają składać, kiedy mają składać te ofiary, jak już przyjdą do tej ziemi obiecanej, to jak właśnie które ze zwierząt czy z płodów ziemi mają składać. I tam Pan Bóg zaznacza, nie złożysz Panu Bogu w ofierze zwierzęcia, które ma jakąkolwiek skazę, jakąkolwiek wadę, ale dasz pełnowartościowego zwierzęcia. I to mi się właśnie z tym drogocennym olejkiem skojarzyło. Ten dar ma być hojny. Bo hojność, czy szczodrość jest w zasadzie świadectwem tego, że ty naprawdę jesteś wdzięczny. Że nie dzielisz, nie kombinujesz. Ale rzeczywiście, jeżeli twoje serce jest rzecz autentycznie poruszone, czy wdzięczne Panu Bogu, no to twój dar wdzięczności. wierności jest też autentyczny i szczodry. I teraz, jeżeli właśnie, więc jeszcze przede wszystkim taka podstawowa sprawa, że wdzięczność jest wtedy, kiedy potrafimy dostrzec działanie Pana Boga. Wtedy no, ona ma miejsce. No. Niejednokrotnie ludzie mają problem z zazdrością, z jakąś zawiścią, właśnie z frustracją. Można to wszystko używać jako synonimy braku wdzięczności. A z kolei prośba, troska o Ducha, Ducha Bożego, Ducha Wdzięczności przegania z kolei te wady czy te grzechy. Kiedy dzieje się nam dobrze i potrafimy to dostrzec i dziękować Panu Bogu i nie popłynąć w pysze, ale oddawać chwałę Panu Bogu, alleluja, to też nie jest takie łatwe. Ale oczywiście jeszcze trudniejsze jest dziękować Panu Bogu w każdej sytuacji. Także wtedy, kiedy się dzieje nam niedobrze, przynajmniej z naszej perspektywy. Kiedy jest niewygodnie, kiedy jest trudno, kiedy cierpimy. Teraz, kiedy ta pani artystka tutaj parę dni temu promowała książkę ze Stroną z Góry, wspominała tę sytuację śmierci Jana Pawła II. Kiedy kardynał, wtedy jeszcze nie kardynał, ale biskup Dziwisz zainformował Ciebie Boga wysłaniany. Niesamowite. W momencie, kiedy wszyscy mieli tak wielkie uczucie straty, Ciebie Boga wysłaniany. Bo zobaczcie, właśnie to też wczoraj się pojawiło, żalimy się, kiedy mamy uczucie straty, to że użalamy się nad sobą. Nie nad tą osobą, która już odeszła, ale nad sobą, bo to nam brakuje tej osoby. Natomiast wdzięczność możemy obudzić w sercu wówczas, kiedy nie skupiamy się na sobie, ale skupiamy się na tym, jaki wielki dar dał nam Pan Bóg. I dlatego biskup ci już mógł wtedy zaintonować Ciebie Boga wysławiany, bo widział, jaki wielki dar dał Pan Bóg światu w postaci pontyfikatu papieża Jana Pawła II. I oczywiście musi być o Franciszku. Pod koniec życia święty Franciszek nie miał tak długiego tego życia, bo ile będzie 26, dodać 18, 40 ile? 44 lata miał, kiedy umarł. I pod koniec swojego życia, czyli mógł mieć tak 43, był trochę odstawiony na bok w zakonie. Wtedy było już paru tysięcy braci, już nie tylko we Włoszech, ale już poszli poza Włochy, już nawet we Francji byli. I Franciszek już wcześniej oddał kierowanie zakonem innemu bratu, jednemu ze swoich pierwszych towarzyszy, Piotrowi Katani. Potem się okazało, że bracia na kapitule wybrali innego brata na przełożonego, czyli też był to jakiś cios dla Franciszka, że odrzucili jego wolę, jakby to powiedzmy tego, którego on wybrał czy namaścił jako pierwszego swojego towarzysza i który może najbliżej był tej idei od nawrócenia Franciszka. I później było coraz więcej takich spraw, w których bracia przełożeni coraz mniej liczyli się z Franciszkiem. Był odstawiony na boczny tor. Najpierw właśnie sam się odstawił, jako zrezygnował z prowadzenia zakonu, ale potem też i właśnie jeśli chodzi o liczenie się z jego zdaniem. Był już bardzo schorowany. Patrzenie na światło, jakiekolwiek światło, nawet dzienne, przyprawiało go o ból oczu. Poczuł się i wychudzony, i po różnych postach, i mękach, i z żołądkiem, bo tutaj w żołądkowej historii to też Franciszka dotyczyło. I oczywiście stygmaty, bolące rany. Leżał sobie w szałasie przy kościółku świętego Damiana. Tam, gdzie ileś lat wcześniej modlił się przed krzyżem: kim jesteś ty, Panie, a kim ja? I ułożył takie słowa pieśni, czy wiersza. Najwyższy Wszechmogący, dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Tobie jednemu Najwyższy one przystoją i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego imienia. Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twoimi stworzeniami, szczególnie z Panem Bratem Słońcem, przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz. I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem. Twoim Najwyższy jest wyobrażeniem. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata księżyc i gwiazdy. Ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne i piękne. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata wiatry i przez powietrze i chmury i pogody i każdy czas, przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna i cenna i czysta. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień, którym rozświetlasz noc. I jest on piękny i radosny i krzepki i mocny. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą, Matkę Ziemię, która nas żywi i chowa i wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami. Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych, którzy przebaczają dla Twojej miłości i znoszą słabości i prześladowania. Błogosławieni ci, którzy je zniosą w pokoju, ponieważ przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą, śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych. Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twojej najświętszej woli. Albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy. Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dziękujcie Mu i służcie z wielką pokorą. Człowiek, którego życie było naznaczone cierpieniem, wcale nie jest cierpiętnikiem. Ten, któremu Pan Bóg nie od razu objawiał swoją wolę w jego życiu, ale odkrywał ją w różnych wydarzeniach. Wcale nie jest skostniały wobec Pana Boga. Dlaczego tak ze mną postępowałeś? Ale zobaczcie, Franciszek jest doskonałym przykładem człowieka, który wszystko, co go spotyka, widzi jako Boży dar, Boże działanie. I dlatego jest, teraz oczywiście redukuje się Franciszka do ekologa, bo dba o ptaszki, o kwiatki i brata wilka, o gładka. Ale oczywiście dlatego tak mówił, bo widział w tym Pana Boga, Jego działanie, Jego dar. Z poszanowania dla Pana Boga, to z relacji z Panem Bogiem wypływało Jego poszanowanie dla natury. Nie bez Pana Boga oczywiście i nie jakoś ideologicznie. Dlatego brat księżyc, siostry gwiazdy, siostra woda, Matka Ziemia. Bo to wszystko jest danem od Ojca. I prośmy drodzy bracia i siostry, bardzo mocno dzisiaj o Ducha Świętego, bo to Duch Święty otwiera nasze serce i pokazuje nam, ile darów Pan Bóg nam, niezależnie od nas, nieważne, czy jesteśmy dobrzy, czy źli, daje. I o to, abyśmy choć trochę mieli z ducha wdzięczności wobec Pana Boga. To żadna nasza zasługa, to po prostu sprawiedliwość.